Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami gość Ireneusz Karaśkiewicz, dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowego. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Zaczniemy może od promów. Budowa promów dla polskiej żeglugi morskiej i polskiej żeglugi bałtyckiej. Kontrakt przewiduje opcję 3+1, czyli budowę 3 promów i ewentualnie 4. Odbiorcą 1 i 3 ma być PZM, 2 PZB. Promy są budowane dla spółki Polskie Promy, której udziałowcami są Skarb Państwa, PZM, a buduje je Gdańska Stocznia Remontowa za pośrednictwem spółki celowej Remontowa Ropax, spółka z OO. No i właśnie, na promy żeśmy czekali. To jest ważna inwestycja i na początek, czego oczekujemy po tej inwestycji?
No jest to rzeczywiście, jest to jedno z największych zamówień w polskich stoczniach przez polskiego armatora i jedno z największych w ostatnich latach serii promów pasażerskich tej wielkości w stoczniach europejskich. Te zamówienia europejskich armatorów niemal wyłącznie w ostatnich latach były lokowane w Chinach. I teraz tak, no czego oczekujemy? To może taki malutki background. No przede wszystkim ogromnie cieszy, że te innowacyjne jednostki zostaną zaprojektowane, zostały właściwie albo w dalszym ciągu są projektowane od etapu koncepcyjnego i zbudowane przez polski podmiot. Tutaj projekt koncepcyjny, dokumentację projektową i wykonawczą wykonało biuro projektowe należące do holdingu Remontowa, biuro remontowa Marine Design Consulting, wspólnie z armatorem. A polski podmiot Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku dokonało obliczeń teoretycznych, no i przeprowadziło badania modelowe statku na basenie, potwierdzając podstawowe parametry, takie jak no, stateczność, prędkość. No i cóż, te promy te przeznaczone są dla polskich armatorów, którzy twardo rywalizują na Bałtyku ze swoimi niemieckimi i skandynawskimi odpowiednikami. No i polscy inżynierowie budowniczowie dostarczą im konkurencyjne jednostki. No będą to na pewno jedne z najnowocześniejszych tego typu jednostek na Bałtyku.
No właśnie, troszkę o tym, panie dyrektorze.
Dokładnie. One będą napędzane 4 silnikami na skroplony gaz LNG i no w dalszej perspektywie albo również bio-LNG ze wspomaganiem bateryjnym w układzie hybrydowym. No i cóż tutaj, tak dla naszych radiosłuchaczy, którzy no nie są tak powiedzmy może w kursie dzieła na co dzień, z tym, bo powiedzmy, być może nie pracują w branży okrętowej, ale
a obserwują z plaży pewnie te różne promy, które wpływają.
Tak, zastosowanie skroplonego gazu ziemnego do napędu w tym przypadku przyczyni się do redukcji emisji dwutlenku węgla do około 20%. Natomiast zastosowanie tej komponentu bio, no dalszą redukcję emisji, według ekspertów nawet o 30-30% w stosunku do paliwa dieslowego. I teraz dlaczego to ograniczenie emisji jest takie ważne? Otóż, jak wspomniałem, polscy armatorzy twardo rywalizują ze swoimi niemieckimi i skandynawskimi odpowiednikami. Od roku 2023, lub być może będzie przesunięte o rok, bo tam trwają dyskusje, wchodzą te opłaty emisyjne ETS dla transportu morskiego zgodnie z tym osławionym pakietem Fit for 55. I za każdą wyemitowaną tonę CO2 armator będzie musiał teraz zapłacić w formie wykupienia certyfikatu uprawniającego do tej emisji. To będą dodatkowe koszty operacyjne dla armatora. No i cóż, kosztów tych armator nie będzie ponosił sam, ale przełoży je na końcową cenę biletu. Kosztów tych nie zapłaci armator, ale użytkownik, końcowy użytkownik. No tak jak Iwona Wysocka, Ireneusz Karaśkiewicz, Jan Kowalski, nasi radiosłuchacze. I teraz tak, im mniej tego CO2 będzie emitował statek, tym to przełożenie na cenę będzie mniejsze, a pozycja konkurencyjna polskiego armatora wobec tych niemieckich czy skandynawskich konkurentów silniejsza. No i to jest tutaj naprawdę duża szansa na nowe otwarcie do przemysłu stoczniowego w Polsce i wyzwanie dla polskich inżynierów stworzenie produktu, który otworzy nam nowe rynki.
No to właśnie będziemy mogli go sprzedawać dalej.
No dokładnie, dokładnie. Na pewno on będzie obserwowany, projektowanie, produkcja tej jednostki przez armatorów europejskich, bo jeżeli to będzie rzeczywiście udany, niskoemisyjny produkt, to rzeczywiście może tutaj otworzyć się szansa dla polskiego przemysłu okrętowego ekspansji w tym obszarze. A dlaczego to jest jeszcze ważne? No ja tutaj już nieraz wspominałem, że no widzimy, jakie są potężne napięcia w tej chwili polityczne na Dalekim Wschodzie, związane z Tajwanem. Armatorzy europejscy coraz ostrożniej lokują zamówienia tam, szukają alternatyw. Remontowa może dostarczyć. Remontowa, która jest budowniczym tej jednostki, może dla nich dostarczyć atrakcyjną alternatywę. Dlaczego? Odpowiadając na pierwsze pytanie. Dlatego to jest bardzo ważne. Dlatego realizacja tej jednostki jest bardzo ważna dla polskiego przemysłu okrętowego.
A to, że realizuje te inwestycje Gdańska Stocznia Remontowa, jest gwarancją, że wszystko pójdzie zgodnie z planem?
No, holding remontowa generalnie to jest jeden z wiodących podmiotów europejskich, można powiedzieć światowych, w projektowaniu i budowie promów z napędem LNG, mniejszych co prawda niż ten prom, ale te problemy techniczne ma bardzo dobrze opanowane. Natomiast zdobyła tutaj ogromne doświadczenie przy przebudowach podobnego typu jednostek, modernizacji siłowni na LNG, modernizacji całych części, gdzie przebudowa tak zwana major conversion, to jest często o dużo, dużo większe wyzwanie niż budowa nowych promów. Także jeżeli chodzi tutaj, biorąc pod uwagę również doświadczony zespół projektantów, project managerów, cały sztab handlowy i tak dalej, ja tutaj jestem absolutnie spokojny, że ten projekt zostanie wykonany w terminie i w budżecie. I naprawdę wszyscy tutaj mamy taką nadzieję, będzie naprawdę to nowe otwarcie do polskiego przemysłu okrętowego.
No to bardzo trzymamy za to kciuki, a nowe otwarcie będzie też możliwe, jeśli te super nowoczesne jednostki będą projektowali zdolni inżynierowie wykształceni w Polsce między innymi, jeśli będą budowali je również zdolni pracownicy, którzy będą fachowcami w swojej dziedzinie, takimi jak na przykład monterzy kadłubów jednostek pływających, technik budowy jednostek pływających. I tutaj przechodzimy do szkolnictwa. Wydrukowałam sobie tabelkę a propos, jak mało popularne są wśród młodzieży właśnie szkoły związane z budownictwem jachtów, łodzi, okrętów. Przykład: branżowa szkoła pierwszego stocznia w Nowym Dworze Gdańskim, monter jachtów i łodzi zawód. Ilu uczniów się kształci w klasie pierwszej? Dwóch. W drugiej klasie? Jeden. W sumie jest to trzech uczniów. Co się dzieje? Jakie są wyzwania? Jakie potrzeby?
No, tak może tylko też informacja dla naszych słuchaczy. No cóż, branża okrętowa, produkcja statków, okrętów, łodzi, jest to kluczowa branża naszego regionu, województwa pomorskiego. Udział w eksporcie od wielu lat zajmuje pierwsze miejsce w eksporcie z udziałem około 20%. I teraz tak, pytanie, czy rzeczywiście my zapewniliśmy edukację odpowiadającą pozycji tej branży w regionie. No właśnie pani Iwono, pani tutaj dane, które pani przytoczyła, no to jest pytanie retoryczne. To oczywiście, że nie zapewniła. W tej chwili jest to główna bariera rozwojowa naszej branży.
To jeszcze wejdę w słowo, bo przecież mamy tak, przemysł jachtowy, który świetnie sobie radził do tej pory, ale nie wiadomo, jak długo to będzie trwało, jeśli po prostu zabraknie pracowników.
No oczywiście, więc tutaj tak, chcąc utrzymać pozycję tego przemysłu i w dalszym ciągu tutaj w naszym województwie musimy chwycić byka za rogi i odbudować edukację na potrzeby przemysłu okrętowego. O tym się mówi wiele lat. Wielu prezesów stoczni, wielu firm na różnych spotkaniach, w różnych gremiach doradczych apelowało o to. No, nic to nie przynosiło to niestety żadnych efektów. Po raz pierwszy tutaj widzę na spotkaniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w maju tego roku, przedstawiłem wyzwania, przed którymi stoi przemysł okrętowy i tu muszę przyznać, że spotkało się to z takim rzeczywiście żywym zainteresowaniem ze strony władz wojewódzkich i przedstawicieli samorządu, którym podlega szkolnictwo zawodowe. No i postanowiliśmy tutaj, no, jest tutaj duże takie poparcie ze strony pana marszałka województwa, pracowników jego departamentów Urzędu Wojewódzkiego. Mieliśmy kilka spotkań z przedstawicielami Urzędu Miasta. Widać tutaj z ich strony życzliwą chęć i pomocy odbudowy szkolnictwa zawodowego.
A jakie są te wyzwania? A jakie są te wyzwania teraz, powiedzmy? Bo w jakim stanie to jest? Bo oprócz tego, że brakuje uczniów, to jest jedna sprawa, ale druga to też ktoś musi przekazywać im tę wiedzę. A chyba osoby z jednej strony, które do tej pory to robiły, przechodzą powoli na emeryturę, a z drugiej strony też te, które przechodzą na emeryturę, jakby nie są na czasie z rozwojem technologii, z najnowszymi nowinkami.
Zacznę może w ogóle od początku, dlaczego tak się stało. No przede wszystkim jest brak takiej usystematyzowanej, pełnej informacji między potrzebami branży a ofertą edukacyjną w naszym województwie. Nie ma czegoś takiego. Te apele albo takie jednorazowe badania w działach kadrowych różnych stoczni, jakich potrzebują specjalności, to jest tylko informacja wyrywkowa na krótką chwilę. Pierwsze, co my postulujemy, to stworzenie systemowego badania rynku pracy potrzeb dla przemysłu okrętowego. Budowa statku to jest multidyscyplinarne zagadnienie. Tam nie tylko potrzeba statków do budowy, znaczy fachowców do budowy kadłubów, ale elektryków, hydraulików. Cała gama. Trzeba to zrobić w sposób profesjonalny. Zbadać, jakie są rzeczywiste potrzeby przemysłu okrętowego. W tej chwili z braku kadr, na przykład w stoczniach, na wydziałach mechanicznych zatrudnieni są absolwenci techników samochodowych. Więc to jest taki pierwszy postulat. Stworzenie profesjonalnego badania rynku pracy. Naszym zdaniem to powinno być na szczeblu wojewódzkim, czyli gdzieś w strukturach Urzędu Marszałkowskiego. Drugie pytanie, pani Wono, jak zapełnić uczniami? Jaki model edukacji tutaj przyjąć? Nie? Bo tak odziedziczony tutaj po czasach komunistycznych ten system 3-letnich szkół zawodowych i 5-letnich techników nie gwarantuje szybkiej reakcji na potrzeby przemysłu okrętowego, gdzie tutaj w tej chwili następuje, te potrzeby się zmieniają w różnych specjalnościach, w różnych latach i trzeba stworzyć taki elastyczny system kształcenia oparty na znacznie krótszych kursach, ale czysto specjalistycznych kursach zawodowych. I w Polsce taki system jest. Chodzi tylko o ubogacenie go ofertą okrętową. To jest tak zwana edukacja ustawiczna, nie? Czyli kursy dla ludzi dorosłych, którzy mają już jakieś kwalifikacje, albo chcą się przekwalifikować, albo zdobyć, rozszerzyć swoje umiejętności.
Dla na przykład absolwentów tych szkół związanych z remontami samochodów, tak? Na przykład. No,
dokładnie. Jeżeli ktoś skończył technikum samochodowe, chce być okrętowcem, bo tu widzi, a przemysł okrętowy oferuje bardzo atrakcyjne wynagrodzenia i bardzo długą perspektywę pracy. Te promy to jest tylko ułamek wyzwań i szans, przed którymi staje przemysł okrętowy. To może na krótkim kursie półrocznym, rocznym się przekwalifikować. Taki na przykład technik mechanik samochodowy, on już podstawy zawodowe ma, nie musi się uczyć termodynamiki albo douczać, on tylko musi wiedzieć, zrobić specjalistyczną wiedzę okrętową, bo jednak statek to jest specyficzny obiekt, nie jest różni się od samochodów, tak mogę powiedzieć w skrócie, ale dotyczy to również innych specjalności, elektryków kształconych powiedzmy w innych tam powiedzmy branżach lądowych czy mechaników, hydraulików i tak dalej. Czyli ta edukacja ustawiczna, nie? To jest pomysł, żeby zrobić. Teraz tak, jak zapełnić to uczniami? No bo to jest rzeczywiście branża, nie jest popularne przez taki przekaz medialny okrętownictwo w Polsce. No miało tutaj swoją złą prasę. Zbliża się tutaj dużymi krokami, trzeba to otwarcie powiedzieć, recesja. I niektóre branże ona dotknie mocniej, niektórych nie dotknie wcale. Moim zdaniem tutaj, jeżeli chodzi o branżę okrętową, będzie wręcz przeciwnie, potrzebujemy pracowników. Ale z pracowników, których ona dotknie, no na przykład widzimy, co się dzieje w branży budowlanej, gdzie praktycznie deweloperzy w tej chwili nie mogą, właściwie ustała akcja zakupowa mieszkań, a to będzie miało przełożenie za chwilę na branżę budowlaną, problemu. Więc pracownicy z tamtych sektorów mogliby znaleźć zatrudnienie w przemyśle okrętowym, właśnie uczęszczając na takie krótsze kursy, na przykład spawacz konstrukcji tam powiedzmy budowlanych w jakimś tym, może szybko przejść, zdobyć certyfikaty DNV, znaczy instytucji klasyfikacyjnej i tak dalej i przejść do stoczni, albo specjaliści od systemów wentylacji, klimatyzacji i tak dalej, mogą szybko na pewnym kursie douczyć się takiej specyfiki okrętowej i przejść do przemysłu okrętowego.
A nawet wyposażenia wnętrz statków przecież.
Dokładnie,
też.
A nawet już teraz, tak, ja jestem w kontaktach z firmami, w niektórych firmach już teraz, w tej chwili ludzie szukają pracy, zgłaszają się z branży budowlanej do stoczni. Chodzi o to, żeby stworzyć edukację, bo stocznie niektórych fachowców same powiedzmy w jakiś sposób dokształcają, ale to nie jest zadanie stoczni czy firmy. Tutaj trzeba stworzyć taki systematyczny system edukacji, który będzie ich przygotowywał.
A jak z kolei zachęcić młodzież? Bo mi tutaj brakuje takiej szerokiej akcji informacyjnej właśnie o tym, o czym pan wspominał, że to jest praca dobrze płatna, że jest bezpieczna w tym sensie, że tutaj jest duża potrzeba, duże zapotrzebowanie na pracowników, więc zatrudnienie będzie stabilne, że można w związku z tym planować swoją przyszłość zawodową, rodzinną w oparciu o stabilne warunki zatrudnienia. Ta informacja, tak myślę, nie przedostaje się do młodzieży.
Dokładnie. Młodzież czerpie informacje o tym z mass mediów, a mass media przedstawiają naprawdę bardzo wykrzywiony obraz rzeczywistości. Tutaj też na tych naszych spotkaniach z przedstawicielami władz odpowiedzialnych za edukację zwracaliśmy uwagę na potrzebę promocji. To często wybór drogi zawodowej to jest decyzja nie tylko dziecka, ale wspólnie dziecka i rodzica. Dotarcie poprzez doradztwo w szkołach podstawowych, ale to w całym województwie. Trójmiasto jest troszeczkę specyficzne. Tu jest troszeczkę inna młodzież niż na przykład młodzież w innych rejonach naszego województwa kujawsko-pomorskiego, województwa warmińsko-mazurskiego. No tam jest i tutaj moim zdaniem dla nich to jest bardzo atrakcyjne. Jest również jakaś forma awansu, więc chodzi tutaj o promocję tych zawodów w tych szkołach. Nie? Tutaj apelowaliśmy do władz wojewódzkich o to, żeby się włączyć. My jako forum okrętowe chętnie w tym będziemy brali udział w takich spotkaniach z młodzieżą i tak dalej. Natomiast musi być to systemowo zorganizowane. Nie takie umówienie od szkoły do szkoły, ale systemowo wybrać nie wszystkie, też nie wszystkie szkoły, wybrać kilkanaście szkół, gdzie będziemy to promowali. Na pewno znajdą się osoby chętne, które będą chciały podjąć.
I przydałyby się też, myślę, wycieczki i do stoczni, i do portów, żeby młodzież mogła pooglądać warunki, w jakich, jeśli się zdecydują w przyszłości, przyszłoby im pracować. I na koniec, panie dyrektorze, jeszcze, bo już od dwóch razy zapowiadaliśmy ten temat, to trochę o tych Niemczech, bo mówiliśmy o tym, że Niemcy ogłosiły ogromny pakiet pomocy dla swojej gospodarki. Tam ma trafić około 200 miliardów euro. Ten pakiet wzbudził ogromne kontrowersje w gronie unijnych krajów. No i właśnie, no i dlaczego? I też jakie to ma przełożenie na przemysł okrętowy? No i co w związku z nami, jaki to ma, jak to na nas będzie oddziaływało? Generalnie na naszą gospodarkę morską.
Tak. Pan kanclerz Olaf Scholz rzeczywiście 29 września zapowiedział tworzenie takiego parasola finansowego służącego interwencji na rynku energii w wysokości 200 miliardów euro. Bundestag zgodził się 21 września na to. To będzie ze środków pozabudżetowych, czyli będą to pieniądze pożyczone. No i spotkało się to przede wszystkim, wywołało to ogromny tutaj, no tak powiedzmy, ogromną burzę w Unii Europejskiej. Dlatego, no cóż, mamy tutaj wspólny rynek, na którym obowiązują pewne zasady, a główną zasadą jest to, że nie dofinansujemy firm, ale stworzony został wyjątek w różnych nadzwyczajnych sytuacjach i teraz ta nadzwyczajna sytuacja jest, wszyscy się zgadzamy. Jest wojna na Ukrainie, ogromny wzrost cen, ale takie rzeczy uzgadniamy na forum Unii Europejskiej. No tutaj Niemcy w ogóle nie brały tego pod uwagę. No spotkało się to z potężną burzą polityczną. Zostały bardzo ostro skrytykowane przez Francję, Hiszpanię, Włochy, również Polskę. Jakie będzie miało to implikacje? No Niemcy obawiają się, że oni cały swój biznes opierali na niskich cenach gazu, które w średnim okresie czasu będą zapewnione przez import gazu rosyjskiego. No teraz ceny te wzrosły kilkakrotnie i dla wielu niemieckich firm działalność przestała być opłacalna. Ten budżet właśnie ma służyć rekompensaty cen energii, ale również pomocy płynności finansowej dla firm szczególnie dotkniętych przez ten kryzys energetyczny. No to jest pies pogrzebany, bo w zasadzie nawet nie znamy reguł, jakie to będzie. No weźmy u nas przemysł okrętowy. Nie wiem, jakie dotacje dostaną firmy działające w tej branży, które w wielu obszarach konkurują z polskimi firmami. Tutaj pan Olaf Scholz nie trudził się, żeby te rzeczy tutaj konsultować na szczeblu europejskim, gdzie jakieś tutaj zasady obowiązują. Ja, jeżeli chodzi o naszą tutaj polską gospodarkę, to trzeba patrzeć na ten pakiet w sposób taki, no powiedzmy, spokojny, wyważony, bo z jednej strony on jest dobry. No ja bym nie chciał, żeby firmy niemieckie, które są ważnymi poddostawcami polskiego przemysłu okrętowego, na przykład produkujące silniki, z dnia na dzień zakończyły produkcję ze względu na wielkie ceny gazu. Natomiast mówię, chodzi o te wspólne zasady, bo jesteśmy jednak tutaj na wspólnym rynku, my tych zasad przestrzegamy, a tutaj widać, weźmy taką, Niemcy mają często pełne usta o solidarności europejskiej, gdy była mowa o tym gazie, który miał być tutaj przymusowo dystrybuowany i tak dalej, bo rzeczywiście ich gospodarka jest uzależniona. Ale tutaj w tym wypadku, no to jakby zapomnieli troszeczkę o tej solidarności europejskiej.
A nawet spowodowali wzrost cen tego gazu LNG.
No dokładnie. A dlaczego? No i teraz doszło tutaj do takiej ogromnej burzy, do której tylko takie fragmenty docierały na ostatnim spotkaniu w Brukseli. No i Niemcy pod naciskiem tych krajów zgodziły się na uwspólnotowienie zakupu gazu. A dlaczego Niemcy tak się strasznie opierały, żeby tego nie było? No bo oczywiście są największym odbiorcą gazu i są w stanie wynegocjować najlepszą cenę dla siebie niż kraje, które zamawiają mniejsze wolumeny, a no i przez to zapewniają w dalszym ciągu sobie przewagę konkurencyjną nad innymi krajami.
I tutaj musimy kończyć, ponieważ czas nam się skończył. Ja tylko dodam, że wysoki urzędnik z Brukseli powiedział, że tym pakietem Niemcy pokazały duży środkowy palec reszcie Europy. Bardzo serdecznie dziękuję moimi i państwa gośćmi, a właściwie gościem. Dzisiaj był pan Ireneusz Karaśkiewicz, dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowego. Audycję realizowała Ewa Palicka, prowadziła Iwona Wysocka. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie.